Minął rok, od kiedy życie Inny Kobryn wywróciło się do góry nogami. Kiedy wreszcie jest gotowa ruszyć dalej i zostawić za sobą trudne przeżycia, poznaje mężczyznę, na którego czekała. Daje jej poczucie bezpieczeństwa, nie ma przed nią tajemnic i sprawia, że Inna po raz kolejny wierzy w lepszą przyszłość. Remigiusz Mróz. Nie ufaj mu. Czytają Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki i Grzegorz Damięcki.
Szarpałam się. Miotałam. Próbowałam krzyczeć. Wszystko na nic. Zamiast wołania o pomoc, z moich ust dobywało się jedynie niewyraźne rzężenie. Ciężar ciała tego człowieka był tak duży, że nie mogłam się poruszyć. Nie! Zdawało mi się, że krzyknęłam. Jeszcze mocniej zacisnął rękę na mojej twarzy, a ja poczułam, jakby miał wypchnąć mi zęby z dziąseł. Wydawałam z siebie paniczny, głuchy ryk. Na nic się nie zdał. Jak wrócę do domu? Jak pokażę się Julii i Gracjanowi? Jak im o tym powiem? Jak będzie wyglądała moja przyszłość? Właściwie nie rozumiałam nawet, skąd te pytania pojawiają się w moich myślach. Tym bardziej nie potrafiłam znaleźć na nie odpowiedzi. Spróbowałam jeszcze raz krzyknąć, jeszcze raz zrzucić go z siebie. I tym razem na nic się to nie zdało. Z całych sił starałam się wyrwać, ale napastnik od razu z powrotem przytłoczył mnie ciężarem swojego ciała. Znów nie mogłam się poruszyć. Nigdy nie czułam, by ktoś dysponował taką siłą, by ktoś miał nade mną tak przeraźliwą władzę. Nie byłam w stanie zrobić niczego. Nic się jednak nie wydarzyło. Napastnika nie było nade mną. Przez wpół zamknięte oczy spojrzałam w lewo. Nic. Zwróciłam wzrok w przeciwnym kierunku i dopiero wtedy dotarło do mnie, co się dzieje. Ktoś zrzucił ze mnie tego mężczyznę. Widziałam tylko jego plecy, kiedy uderzał mojego napastnika. Zdołał wyprowadzić dwa ciosy, nim ten odzyskał inicjatywę. Oddał temu drugiemu, a on zatoczył się lekko w moją stronę. Coś krzyczeli, nic jednak nie rozumiałam. Na moment czas się zatrzymał. Potem napastnik nagle drgnął, jakby wyrwał się z jakiegoś marazmu. Natychmiast się odwrócił i puścił pędem Górczewską. Nie widziałam, czy ktoś za nim biegnie. Nie miałam świadomości, co się dzieje. Spróbowałam się podnieść, ale na próżno. Kątem oka zobaczyłam, że dopada do mnie mężczyzna, który mnie uratował. Wszystko w porządku? Wysapał. Nie ruszaj się, zaraz wezwę... Nie! Zdołałam tylko wydusić. Powtarzał pierwsze pytanie, ale nie potrafiłam wykrzesać z siebie już nic więcej. Spojrzałam na niego, starając się na zawsze zapamiętać człowieka, który uratował mi życie. Jezu! Powiedział cicho, przyglądając się mojej twarzy. Obrócił się przez ramię, krzyknął coś do ludzi, których wcześniej starał się zawołać. Po chwili pojawił się inny mężczyzna, coś mu podał. Zrozumiałam, że ma gazę. Skąd? Ten, który mnie uratował, przyłożył mi ją do górnej wargi, przypatrując mi się, jakbym za moment miała stracić przytomność. Wszystko będzie dobrze, powiedział. Zmusiłam się do lekkiego skinienia głową, a rozmówca jeszcze raz zerknął na moje spodnie, po czym przeniósł wzrok na pozostałe osoby. Ktoś za nim pobiegł? Zapytał. Nie, odparł drugi z mężczyzn. W tym momencie zrozumiałam, że ktokolwiek mnie zaatakował, jest na wolności. Wie mniej więcej, gdzie mieszkam. I może spróbować jeszcze raz. Dziękuję. Wydusiłam w końcu. Rozmówca spojrzał na mnie niepewnie, jakby nie wiedział, dlaczego w ogóle mówię coś takiego. Gdybyś zjawił się chwilę później, to poradziłabyś sobie sama, uciął. Gość miał szczęście, że akurat przechodziliśmy. Obróciłam do niego głowę, trochę niedowierzając, że zdobył się na tak luźną uwagę. Przyjął przepraszający wyraz twarzy, jakby niepewny, czy sięganie w takiej sytuacji po humor nie jest aby makabryczne. Przepraszam, dodał szybko. Nie wiem, co powinienem. Wszystko okej. Na potwierdzenie tego zmusiłam się do bladego uśmiechu. Mimo, że wciąż zdawało mi się, jakbym balansowała na granicy omdlenia. Było mi niedobrze, serce tłukło się jak oszalałe w klatce piersiowej, a moje kończyny zdawały się nie należeć do mnie. Znów popadałam w jakiś rodzaj otępienia. Ocknęłam się dopiero, kiedy siedzący obok mężczyzna wyciągnął do mnie rękę. Alan Bohucki, powiedział. Przez Samocha. Przedstawiłam mu się tylko jako Ina. Używałam wprawdzie nazwiska Kobryn, bo wychodziłam z założenia, że należy do mnie w równym stopniu jak do Rafała. Teraz jednak nie mogłam się zdobyć na to, by podać komukolwiek choćby podstawowe dane. Właściwie wszyscy mówią Bohun, dodał. Przełknęłam głośno ślinę, mając wrażenie, że utknie gdzieś w całkowicie wysuszonym przełyku. Niezbyt dobra ksywa, odparłam. Dopiero teraz docierało do mnie, jak słaby stał się mój głos. Musiał być ledwo słyszalny. Ich zazwyczaj się nie wybiera, odparł Alan, a potem wskazał na jedną z towarzyszących mu osób, które stały przy ulicy. Ten gość to kiełbasa. Nie pytaj o rodowód tego określenia. Zamrugałam, skupiając wzrok na wspomnianej grupie. Jeden facet, dwie dziewczyny. Wyglądali na zmęczonych, jakby skończyli imprezować 2 godziny temu i teraz z niewiadomego powodu postanowili otrzeźwieć. Co tu robicie? Odezwałam się. Bohun wskazał za siebie. Mieliśmy małe nieporozumienie w konspiracji. Uniosłam brwi, nie bardzo rozumiejąc. Taki klub po drugiej stronie parku, wyjaśnił Alan. Jeden z moich kumpli trochę oberwał, musieliśmy zabrać go do nocnej pomocy. Nocna pomoc. Była taka placówka gdzieś tutaj. Tak, dopiero teraz skojarzyłam, że znajduje się przy Czumy, kawałek za zakrętem. Tam musieli dostać gazę, którą teraz przyciskałam do rozciętej wargi. Jak się napije, robi problemy. Dorzucił Bohun, chyba tylko po to, by cokolwiek mówić. Próbował poderwać dziewczynę w klubie na tekst o tym, czy właśnie uwierzyła w miłość od pierwszego wejrzenia, czy może powinien przejść obok jeszcze raz. Przesunęłam trzęsącymi się dłońmi po włosach, dopiero teraz czując, ile w nich ziemi i piasku. Trzeba wezwać jakiegoś Ubera albo coś? Alan popatrzył na mnie pytająco. Nie, dziękuję, odparłam. Mieszkam niedaleko. Zaczęłam się podnosić, a Bohun zareagował natychmiast, podrywając się na równe nogi i wspierając mnie pod rękę. Spodziewał się chyba, że się wzdrygnę. Ja także. Po raz kolejny jednak jego dotyk nie wyzwolił we mnie żadnej tego typu reakcji. Może byłam jeszcze w szoku? Może instynkt samozachowawczy został ogłuszony? Odprowadzę cię, powiedział Alan. Jakkolwiek było to głupie, automatycznie chciałam zaprotestować. Tylko pod klatkę, zapewnił. Nie będę nawet patrzeć, pod który numer dzwonisz, czy gdzie się kierujesz. Jeśli chcesz, możemy pójść wszyscy, dodał Alan. Nie, nie ma potrzeby. Rozejrzał się po Górczewskiej i wsunął ręce do kieszeni. Sama na pewno nie pójdziesz. Nie, jasne, odparłam. Ale wystarczy mi jeden ochroniarz. Słuchaj, zaczął, kiedy widziałam już swój blok. Nie chcę, żeby to zabrzmiało dziwnie, ale mieszkasz z kimś? Rzuciłam mu krótkie, pełne przerażenia spojrzenie. Pytam, bo spokojnie, ucięłam, rozluźniając mięśnie twarzy. Wiem, dlaczego pytasz. I tak, z siostrą i jej narzeczonym. Wyraźnie odetchnął. Być może dochodząc do wniosku, że w przeciwnym wypadku musiałby jakoś sformułować propozycję, że zostanie ze mną przez godzinę albo dwie i upewni się, że po opadnięciu adrenaliny nie stracę przytomności czy coś. To dobrze, odparł. Ale gdybyś czegoś potrzebowała, masz mój telefon. Jasne.
Był to fragment audiobooka Nie ufaj mu, Remigiusza Mroza. Czytali Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki i Grzegorz Damięcki. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę i audiobook polecają wydawnictwo Czwarta Strona, audioteka.pl oraz Polskie Radio Białystok.